Szanowni Państwo, witamy Państwa bardzo serdecznie z Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie na kolejnej dyskusji z cyklu Między mitem a rzeczywistością. Najważniejsze wydarzenia XX wieku. Dziś chcemy rozmawiać o zabójstwach politycznych w PRL, a moimi Państwa gośćmi są dr Wojciech Frazik, historyk, pracownik oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, który zajmuje się historią podziemia, opozycji i oporów PRL-u. Doktor habilitowany Patryk Pleskot, naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, badający m.in. dzieje opozycji i oporu w późnym PRL-u, ale także autor książki o morderstwach politycznych w PRL, oraz doktor Grzegorz Majchrzak, historyk, pracownik Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, zajmujący się m.in. historią opozycji i oporu przede wszystkim po odwilży roku 1956. Niezależnie od tematu naszej dyskusji chcielibyśmy przyjrzeć się znacznie szerszemu zjawisku niż tylko zabójstwa polityczne, ale w ogóle zjawisku eliminowania fizycznego, eliminowania przeciwników politycznych przez władzę komunistyczną. Ale ze względu na to, że 14 maja, nie tak dawno, minęła 40. rocznica śmierci Grzegorza Przemyka. Pierwsze pytanie chciałem skierować do profesora Patryka Pleskota z prośbą o to, aby nam przypomniał, kim Grzegorz Przemyk był i co wiemy o śmierci tego młodego człowieka, licealisty, syna poetki Barbary Sadowskiej.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i za pytanie. Zacznę może trochę inaczej, ale myślę, że warto. Otóż dzisiaj kilka godzin temu odbył się pogrzeb koleżanki Oli Wierzchowskiej, wieloletniej pracownicy tutaj przystanku Historia na Marszałkowskiej. Ola tu często robiła zdjęcia przy takich imprezach, tak więc myślę, że warto pamiętać o tej osobie. To tak gwoli smutnych informacji, natomiast wracając do tematu, jeśli chodzi o Grzegorza Przemyka, też nie tak dawno w telewizji można było obejrzeć film, żeby nie było śladów, prawda, powstały na kanwie książki Cezarego Łazarewicza, takiego reportażu historycznego poświęconego Grzegorzowi Przemykowi, maturzyście, młodemu, talentowanemu, wrażliwemu chłopakowi, synowi poety Barbary Sadowskiej, który świętował wraz z kolegami maturę w 1983 roku, 12 maja. Chłopcy zostali zatrzymani na Starówce w Warszawie. Przemyk wraz z drugim kolegą trafili do milicyjnej Nyski i zaraz kilkaset metrów dalej do komisariatu przy ulicy Jezuickiej. Tam Grzegorz Przemyk został w bestialski sposób pobity, co najmniej przez dwóch zomowców przy przyzwoleniu większej grupy przebywających na komisariacie milicjantów i zomowców. Wezwano pogotowie, dwóch sanitariuszy, czy kierowca i sanitariusz, którzy obsługiwali ten kurs, później przeszli gehennę sądową, bo to ich oskarżono o pobicie i doprowadzenie do śmierci w ostatecznym rozrachunku chłopaka. Został przewieziony na pogotowie. Tam właściwie nie stwierdzono, nie rozpoznano dokładnie, co mu jest, no bo właśnie, żeby nie było śladów, prawda, tak go bito. Został odebrany przez matkę, przebywał w domu, czuł się coraz gorzej, został wezwany lekarz, ostatecznie trafił do szpitala, podjęto szybką próbę operacji, ale uszkodzenia organów wewnętrznych były na tyle duże, rozległe, że chłopak 14 maja zmarł w wyniku obrażeń spowodowanych tym pobiciem na komisariacie. Władze od początku próbowały tuszować tą sprawę, jak zresztą przy każdej właściwie tego typu sytuacji. To jeszcze może będziemy o tym sobie mówić, jak władze reagowały na tego typu sytuacje. Natomiast no, dla ludzi, dla przeciętnych Polaków było oczywiste, co zaszło na tym komisariacie, zwłaszcza, że był jeden świadek naoczny właściwie, który też przeszedł ciężkie w sumie sytuacje, bo był od razu inwigilowany, naciskano na niego ten kolega Przemyka. żeby nie mówił, co widział. Pogrzeb Przemyka, który odbył się niedługo potem, stał się taką dużą manifestacją. No właściwie pierwszą od kilku miesięcy, kiedy wygasły te już takie solidarnościowe demonstracje po wprowadzeniu stanu wojennego, ludzie wyszli znowu na ulicę i w niemym takim geście z podniesionymi, czy w niemym pochodzie z podniesionymi rękami w symbolu, z dłońmi w symbolu Solidarności, no, uczestniczyli w tym pogrzebie. Na świadkach, to do dzisiaj wspominają, zrobiło to olbrzymie wrażenie. Całej sprawie towarzyszyła no, dość prymitywna, szczerze mówiąc, propaganda i właśnie próba zrzucania odpowiedzialności również karnej na tych dwóch sanitariuszy. Tam jeszcze przy okazji jedna z lekarek trafiła do aresztu, która nawet nie widziała Przemyka na oczy. Proces w tej sprawie zakończył się latem kolejnego roku, w lipcu 1984 roku, no notabene już niedługo przed kolejnym zabójstwem, jeśli chodzi, prawda, o śmierć księdza Popiełuszki. Natomiast ten proces właściwie był absurdalny o tyle, że nie wskazano tam właściwie z jakiej przyczyny Przemyk zmarł, ale skazano tych dwóch sanitariuszy na dość niskie zresztą wyroki pod zarzutem pobicia, doprowadzenia prostu do pobicia tego młodego człowieka. Z jednej strony ta sprawa jest, no, stała się głośna, no nie dziwne, no bo była nagłośniona, ale też to nie chodzi nawet o to, że to był, nie wiem, syn działaczki opozycyjnej. Chodzi z jednej strony o takie ślepe bestialstwo po prostu i okrucieństwo tych ZOMowców, którzy, jak później stwierdził jeden z lekarzy, pobili chłopaka tak, jakby przejechał po nim samochód ciężarowy. No takie były stany obrażeń jego narządów wewnętrznych. No był bity, prostokatowany łokciem w podbrzusze przy napięciu takich pleców. No nie chodzi o to, żeby wchodzić w szczegóły. A z drugiej strony też taki no, prymitywna i trochę, bezczelna, prawda, jakby postawa władz, no, które no, naprawdę grubymi nićmi próbowały uszyć jakiś przekaz propagandowy, który nie trzymał się, to nie miał, no, nie trzymał się kupy, mówiąc brzydko. Przy tej sprawie moim zdaniem do końca nie jest też rozstrzygnięta sprawa, która chyba będzie też charakterystyczna dla innych zabójstw politycznych, czy które uważamy, że to są polityczne. To znaczy, czy tych dwóch co najmniej ZOMowców katujących chłopaka robili to dlatego, że był to Grzegorz Przemyk, który no, był niepokornym chłopakiem, który był właśnie synem Barbary Sadowskiej, która raptem 10 tak, dni wcześniej, niecałe, no 9 dni wcześniej została też zatrzymana i pobita podczas takiego najazdu na Prymasowski Komitet Pomocy w Warszawie, czy no, był bity tylko dlatego, że z punktu widzenia tych ZOMowców czy tych funkcjonariuszy, po prostu smarkacz, który pyskował, prawda, no i powinien za to odpokutować. Ja skłaniałbym się ku wersji, że mimo wszystko ci szeregowi ZOMowcy, którzy bili Przemyka, nie zdawali sobie sprawy, że jest to akurat Grzegorz Przemyk, czyli on nie był bity dlatego, że był Grzegorzem Przemykiem, tylko że po prostu ci ZOMowcy, no, połączyło się tutaj poczucie bezkarności wszechwładzy no, z takim po prostu prymitywnym okrucieństwem tych poszczególnych funkcjonariuszy. Czyli w tym znaczeniu powiedziałbym, że było to morderstwo przypadkowe, tylko żeby dobrze to zabrzmiało. To nie służy moje powiedzenie temu, żeby jakby zmniejszyć winę tych ZOMowców. Być może to nawet to robi większe wrażenie, bo to jest taka ślepa po prostu, ślepa furia, jakieś ślepe okrucieństwo. Skoro może być bity chłopak zatrzymany po prostu na ulicy, a nie jakiś znany od razu opozycjonista, prawda, osoba bita dlatego, że jest wrogiem systemu, jest jako kojarzona, no to każdy może być bity, prawda? To każdy może stać się takim Grzegorzem Przemykiem. Mówię, nie stawiam kropki nad i, no są różne tropy, że tam i kontrwywiad był w jakiś sposób zaangażowany, ale moim zdaniem jednak jest to przykład bardzo głośnego morderstwa, morderstwa, w którym znamy przynajmniej część sprawców, co jest wyjątkiem w sumie, jak popatrzymy sobie na inne sprawy tego typu, ale jednak skłaniałbym się ku wersji, że Przemyk zginął przypadkowo, a nie z premedytacją, nie był to finał jakiejś przewidzianej z góry akcji, która miała doprowadzić do śmierci Przemyka. To tak może rzucając na początek przynętę też może dla dyskutantów.
I pan doktor Grzegorz Majchrzak, ad vocem, jak sądzę.
Jeśli można, ad vocem, znaczy to warto wspomnieć o dwóch faktach. Rzeczywiście te przesłanki, że to było celowe zabójstwo, są bardzo słabe, bo no, podczas wspomnianego przez Patryka pobicia matki Grzegorza Sadowskiego grożono jej, to zresztą nie było rzadkim przypadkiem, że jej syna może spotkać nieszczęście. Ja rozmawiałem z oskarżycielem posiłkowym w sprawie milicjantów, który powiedział, że właściwie jedynym śladem świadczącym o tym, że to mogło być celowe działanie, było stwierdzenie jednego z nich mamego. Czyli te przesłanki są bardzo słabe. Natomiast rzeczywiście, jak mówił Patryk, stan wojenny to jest okres brutalności, ślepej brutalności funkcjonariuszy milicji. Ja tutaj przytoczę Państwu rozwinięcie skrótów Milicji Obywatelskiej, czyli MO, Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej ORMO i zorganizowanych odwodów Milicji Obywatelskiej ZOMO, stosowane w tym czasie. Mogą obić, oni również mogą obić, zwłaszcza oni mogą obić. Komisariat na Jezuickiej obok Komisariatu na Wilczej były tymi warszawskimi komisariatami, z których były najbardziej znanymi, jeżeli chodzi o bicie zatrzymanych. One wręcz z tego, można powiedzieć, słynęły.
Dziękuję bardzo. I oczywiście rocznica śmierci Grzegorza Przemyka sprawiła, że zaczęliśmy tę rozmowę od lat 80., ale teraz w tej chronologii cofniemy się nieco, dlatego że to te pierwsze lata powojenne były tym czasem, kiedy ginęło najwięcej tych osób, które walczyły o niepodległość czy sprzeciwiały się po prostu komunizacji Polski. To pytanie do doktora Wojciecha Frazika. Bowiem ten czas tuż powojenny charakteryzuje się tym, że te zabójstwa właściwie zinstytucjonalizowano, to znaczy komuniści starali się mordom politycznym, morderstwom politycznym nadać pozory legalności poprzez zbrodnie sądowe. Czy możemy się właśnie tym sądowym procesom i temu mechanizmowi nieco przyjrzeć?
Komunizm był systemem opartym na kłamstwie, w związku z tym tworzono również pozory praworządności przy zwalczaniu tych, których komuniści uważali za swoich przeciwników czy wrogów. I właściwie natychmiast po przejęciu władzy nawet nad skrawkiem Polski komuniści zaczęli tworzyć ramy prawne dla represji. Tworzono taki system, który pozwoliłby wyeliminować przeciwników. Nawet można by powiedzieć, że to się zaczęło już troszkę wcześniej, dlatego że pierwszym takim aktem, nazwijmy to quasi prawnym, był kodeks karny Wojska Polskiego, który już obowiązywał od jesieni 1943 roku w tych jednostkach tworzonych w Związku Sowieckim. Ale potem już w tak zwanej Polsce lubelskiej mamy kilka takich zasadniczych aktów prawnych, które później były przede wszystkim one wykorzystywane do stosowania represji. To chronologicznie to 31 sierpnia 1944 roku był dekret o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców narodu polskiego. To długa nazwa, dekret sierpniowy popularnie, albo inaczej mówiono, że ktoś został skazany z sierpniówki, prawda, później. Początkowo, no tam obligatorne, znaczy można powiedzieć, zasadniczą karą była kara śmierci. Znaczy jeśli uznano, że ktoś był winnym, to w zasadzie powinna zapaść kara śmierci. I początkowo ten dekret był przewidziany dla właściwości specjalnych sądów karnych, które wkrótce później powołano, przy czym te sądy dość ostrożnie to prawo stosowały. Dzisiaj już to wiemy, są takie cząstkowe badania orzecznictwa tych specjalnych sądów karnych i dlatego bardzo szybko właściwie zlikwidowano te sądy specjalne. Rozciągnięto jakby właściwości, znaczy postanowienia tego dekretu sierpniowego na inne sądy i właśnie z sierpniówki represjonowano bardzo często działaczy czy żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego w latach późniejszych. No najbardziej takim znanym przykładem to oczywiście generał August Emil Fildorf, który został skazany, prawda, za współpracę z Niemcami, z takiego kuriozalnego oskarżenia, właśnie z dekretu sierpniowego. Potem mamy we wrześniu 1944 nowy kodeks karny Wojska Polskiego, gdzie wprowadzono rozdział dotyczący zbrodni stanu i wkrótce przepisy pozwoliły w ramach tego, czy z paragrafów tego kodeksu wojskowego skazywać również osoby cywilne. Większość czynów w tym rozdziale o zbrodniach stanu też zagrożona była karą śmierci. Potem 30 października 1944 roku mamy dekret o ochronie państwa, gdzie wszystkie czyny są zagrożone karą śmierci i to właśnie wtedy wprowadzono, że cywile mogą być sądzeni za przestępstwa z tego dekretu i za przestępstwa z kodeksu karnego, z rozdziału zbrodni stanu, z kodeksu karnego Wojska Polskiego właśnie przez sądy wojskowe. Potem ten dekret o ochronie państwa mniej więcej rok później, w listopadzie 1945 został zastąpiony dekretem o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa. Potem zastąpiony 13 czerwca 1946 roku dekretem w nowym brzmieniu. To był tak zwany mały kodeks karny. On obowiązywał aż do 1969 roku. I to był główny taki, powiedziałbym, zrąb przepisów, które pozwalały karać przeciwników systemu. Też w listopadzie 1945 roku został wydany dekret o postępowaniu doraźnym. On dotyczył przestępstw z normalnego, można powiedzieć, cywilnego kodeksu karnego jeszcze przedwojennego. To dotyczyło przede wszystkim zabójstw i zaboru mienia. Troszkę to upraszczam, ale powiedzmy, że to przede wszystkim tych dwóch przestępstw dotyczyło później przy ściganiu. I co też było ciekawe, że tutaj przewidziano w tym postępowaniu doraźnym, że można stosować karę śmierci nawet wtedy, kiedy odpowiednie przepisy kodeksu karnego z 1932 roku takiej kary śmierci nie przewidują. Zresztą ten tryb doraźny, można powiedzieć, jako coś takiego specjalnego obowiązywał stosunkowo krótko, mniej więcej do lata 1946 roku, a potem został rozciągnięty w ogóle na sądy wojskowe. Była możliwość stosowania po prostu tego trybu doraźnego w pewnych przypadkach. I ostatni jeszcze taki akt prawny, o którym chciałbym powiedzieć, to dekret o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego ze stycznia 1946 roku, który pozwalał z kolei karać za czyny, które były czynami normalnie podejmowanymi, prawda, przez administrację państwa polskiego w okresie międzywojennym. I teraz bardzo króciutko jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, jakie instrumenty już tak w sensie organizacyjnym służyły wprowadzaniu tej represji. Mianowicie już mówiłem o tym, że przewidziano, że głównym instrumentem pozwalającym na eliminację przeciwników będą sądy wojskowe. Bardzo szybko zdano sobie z tego sprawę, że prawnicy przedwojenni w sądach powszechnych no nie gwarantują odpowiedniego stopnia represyjności systemu. Dlatego te, właściwie już od jesieni 1944 roku, te akty prawne były stosowane w wojskowych sądach garnizonowych, potem w wojskowych sądach okręgowych. Też wydawało się, że no nie jest to zbyt taki dobry instrument i władza wypracowała nowy, czyli wojskowe sądy rejonowe. One zaczęły działalność wiosną 1946 roku i działały aż do wiosny roku 1955. I te właśnie wojskowe sądy rejonowe były tym głównym, można powiedzieć, instrumentem eliminacji przeciwników politycznych. W Wcześniej jeszcze właśnie to będą te wojskowe sądy garnizonowe, przede wszystkim właśnie w Polsce lubelskiej. Wtedy mamy istotną rolę tych, którzy sprawowali naczelną władzę wojskową, przede wszystkim naczelnego dowódcy, czyli Michała Roli Rzymierskiego. To on był tym, który zatwierdzał wyroki. Potem mamy te sądy doraźne, które orzekają w pierwszej połowie 1946 roku. One orzekły kilkaset kar śmierci, mniej więcej 45% wyroków to były kary śmierci. To było 364 osoby skazane na karę śmierci. Tylko w trzech przypadkach Bolesław Bierut podjął decyzję o ułaskawieniu. Także widzimy, że niemalże 100% tych, którzy byli skazani przez sądy doraźne na karę śmierci, zostało też natychmiast stracone. To był jeszcze moment, kiedy wykonywano nawet egzekucje publiczne w miejscu obrad sądu. Taka była procedura. Zresztą tajny taki okulnik przewidywał, żeby owszem, skazani mogą pisać prośby o ułaskawienie, ale żeby tym prośbom nie nadawać biegu, to znaczy zostawiać prośbę w aktach, ale nie przedstawiać tej prośby wyżej Bierutowi. I jeszcze jeden taki element instytucjonalny to sekcje tajne sądów powszechnych. Wspomniałem już nazwisko generała Fildorfa. Te sekcje tajne sądów powszechnych właśnie przede wszystkim w tym późniejszym okresie, w drugiej połowie lat 40., przełom lat 40., 50., to te sądy, te sekcje tajne sądów powszechnych skazywały właśnie z dekretu sierpniowego przede wszystkim działaczy Polskiego Państwa Podziemnego. Myślę, że... Może jeszcze jedną rzecz powiem, jeśli można, króciutko już. Większość tych procesów odbywała się niejawnie, chociaż często mówiono, że to jest, prawda, jawny proces, ale procesy odbywały się w celach więziennych, były to tak zwane kiblówki, natomiast no, część procesów były procesami pokazowymi, władze używały nazwy, że były to rozprawy ze szczególnym rozgłosem. Kiedyś sporządziłem takie zestawienie 22 takich głównych procesów pokazowych, które na każdym, na kolejnym etapie jak gdyby służyły rozprawieniu się z określonym przeciwnikiem, który wtedy akurat w danym momencie władza uważała za najgroźniejszego, przy czym zwykle było też tak, że jakby przeprowadzony proces zamykał pewien etap rozprawy z przeciwnikami, a zarazem tworzył furtkę do kolejnego etapu rozprawy z przeciwnikami politycznymi. I tutaj mamy nie tylko jakby fizyczną eliminację ludzi, bo nie wszyscy byli skazywani na karę śmierci w tych procesach pokazowych, nie wszystkie też kary były wykonywane, ale chodziło o efekt propagandowy, chodziło o zadanie też śmierci cywilnej tym, którzy byli sądzeni. Ci sądzeni byli przez propagandę zohydzani, pokazani zawsze w najgorszym świetle.
Dwa przypisy pozwolę sobie tylko zrobić do tej wypowiedzi. Padła tutaj instytucja wojskowych sądów rejonowych. Ja badałem akurat największy z nich, czyli warszawski. Warto zwrócić uwagę na to, że żaden właściwie, nie właściwie, żaden z sędziów, którzy orzekali wtedy, tam zapadło ogólnie przez dziesięciolecie kilkaset wyroków śmierci, nie został nigdy rozliczony za to, no, co orzekał właśnie w tym okresie działalności wojskowych sądów rejonowych w całej Polsce. Jeden był blisko, ale zdążył umrzeć, że tak powiem, zanim się proces nie sfinalizował już w III RP, tak więc żaden z nich nie poniósł konsekwencji, chociażby jeszcze żył w III RP. Warto na to zwrócić uwagę. A drugi przypis to pomimo tego, że istniały przecież takie bogate instrumenty, czy to całe instrumentarium też no, prawne w cudzysłowie, instytucjonalne do mordowania ludzi właściwie na zamówienie polityczne, no może tak w dużym skrócie powiedzieć, to i tak decydowano się na działania pozaprawne, nawet z punktu widzenia tego prawodawstwa ludowego, komunistycznego, no bo przecież mamy skrytobójcze, nie wiem, pobicia na śmierć więźniów, prawda, zamówionych, że tak powiem, po to, żeby daną osobę pobić, jak Kazimierz Pużak, prawda, czy ksiądz Kaczyński. Tak więc też no, mordowano poza tym systemem prawnym, który i tak pozwalał na bardzo dużą swobodę w ferowaniu wyroków śmierci. To tyle gwoli przypisów.
Do tego jeszcze wrócimy. Natomiast dodając jeszcze jedno gorzkie ziarenko do tego, co pan profesor powiedział, to nie zapominajmy, że nie tylko nie zostali oni rozliczeni, ale jeszcze w latach 90., bo później się to już chyba nie zdarzało, ale jeszcze w latach 90. część sędziów WSR-ów była chowana z ceremoniałem wojskowym.
Znaczy, ja też sobie pozwolę na mały ad vocem, bo skoro mówimy o skazywaniu przez sądy na karę śmierci, to no nie skończyło się w latach 40., 50. Wrócono do tego w stanie wojennym. Ja tutaj tylko przypomnę, że w 1983 roku zapadło 6 wyroków śmierci. One wszystkie były zaoczne. Dwa dotyczyły dezerterów ze Służby Bezpieczeństwa, jednego z Wojskowej Służby Wewnętrznej, którzy no, wydali kolegów między innymi na Zachodzie. Dwóch dotyczyły ambasadorów, którzy zdezerterowali, czyli Rurarza Spasowskiego, a ostatni dotyczył działacza opozycji, czyli Najdera. I proszę sobie wyobrazić, bo tu była mowa o procesach kiblowych, te wszystkie procesy również stanu i będą po prostu były zwykłą farsą, najkrócej rzecz ujmując. Najdera skazano za rzekome szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych, mimo braku jakichkolwiek dowodów, co sędziowie uzasadniając wyrok stwierdzili. Także tutaj kompletnie się prawem nie przejmowano. Tutaj również w stanie wojennym główny ciężar walki z opozycją w latach 40. przejęły na siebie sądy wojskowe. I skoro już żeśmy mówili o rozliczeniu sędziów, oczywiście również podobnie trudno mówić o jakimkolwiek rozliczeniu sędziów stanu wojennego, tym bardziej, że sami sędziowie po 1989 roku kuriozalną uchwałą Sądu Najwyższego uniemożliwili takie rozliczenie, uznając, że skazywanie na podstawie prawa, którego nie było, no właściwie w PRL było ok, bo nie było przepisów prawnych odpowiednich. Tak samo jak można powiedzieć, tu była mowa o zabójstwie Grzegorza Przemyka. Po 1989 roku zapadły wyroki w sprawie dwóch funkcjonariuszy. Jednego, który podżegał do bicia i drugiego, który bił. Ja nie mam nowych informacji, ale przez ponad 10 lat pierwszego z tych funkcjonariuszy nie wysłano do więzienia. On rzekomo ze względu na depresję nie nadawał się, że nie było zakładu karnego, który mógłby go przyjąć i wtedy można by tą karę wykonać. Także mamy do czynienia właściwie niemalże z całkowitą bezkarnością. Ale skoro, również w tym przypadku.
Skoro pan doktor już trzyma mikrofon, to wywołałem pana doktora do odpowiedzi takim pytaniem dość oczywistym w kontekście tematu naszej dzisiejszej dyskusji, czyli nieznani sprawcy. Pojęcie, które powraca, jakby pan doktor to pojęcie nieznanych sprawców nam postarał się przybliżyć.
No, nieznani sprawcy to pojęcie, które kojarzy się głównie ze stanem wojennym, czyli po 13 grudnia, gdzie mamy do czynienia z raportem tak zwanej Komisji Rokity, ale to rzecz, która zaczyna się w latach 40. No, pierwszymi ofiarami nieznanych sprawców były i działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy próbowali być legalną opozycją po zakończeniu II wojny światowej i wielu z nich zapłaciło za to najwyższą cenę. Oczywiście mamy pojedyncze przypadki z lat 70., tu pewno o tym będzie mówił szerzej Wojciech Fradzik, na przykład przypadek Stanisława Pyjasa. I przede wszystkim jest to okres po 13 grudnia, ale też mamy pojedyncze przypadki w stanie wojennym działaczy, którzy jechali, nie wiem, jechał człowiek z Choroszczy zarejestrować Solidarność do Białegostoku, zniknął, rozpłynął się. Były przypadki też pobić w tym okresie, ale po 13 grudnia to ma wręcz, bym powiedział, taki charakter instytucjonalny. bo Komisja Rokity, czyli Nadzwyczajna Komisja Sejmowa do zbadania działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w stanie wojennym, czy stan wojenny rozumiano od 13 grudnia 81 do roku 89, badał ponad 120 przypadków, blisko 90 przypadkach uznał, że zachodzą podejrzenia, że zgony odbyły się z udziałem funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. No, jednym z przypadków tutaj był oczywiście przypadek Grzegorza Przemyka. Te sprawy, jak mówił Patryk Preskot, były zresztą bardzo trudne, no bo najmłodsza ofiara stanu wojennego, czyli Emil Barchański, chłopak też uczeń liceum, chłopak, którego zatrzymano za słynną akcję podpalania pomnika Dzierżyńskiego, który zaczął zeznawać po zatrzymaniu. Następnie na sprawie odwołał zeznania i powiedział, że był bity, wręcz torturowany i jest w stanie wskazać funkcjonariuszy, bo nie zna ich nazwisk, bo się nie przedstawiali, ale jest w stanie wskazać, którzy to go bili. I na kilka dni przed kolejną rozprawą chłopak wyszedł z domu z psem na spacer nad Wisłę. I później, kilka dni później, jego zwłoki wyłowiono z Wisły. Chłopak, który unikał kąpieli ze względów zdrowotnych, miał się rzekomo utopić. Takich przypadków jest więcej. Ostatnimi takimi przypadkami nieznanych sprawców są trzy księża. Ksiądz Niedzielak, ksiądz Suchowolec i ksiądz Zych. To już jest rok 89. Ksiądz Sylwester Zych to już jest po wyborach czerwcowych. I wszyscy ci trzej księża, co ich łączy? Tak jak wiele tych innych ofiar, przepraszam, nieznanych sprawców, że są osoby inwigilowane przez służby bezpieczeństwa. Spójrzmy na Zycha. Zych był zamieszany w słynną sprawę zabójstwa starszego sierżanta Karosa przez taką grupę kilkuosobową młodzieży z Grodziska Mazowieckiego, który ją pomagał, między innymi przetrzymywał broń. Był inwigilowany, miał związki z Konfederacją Polski Niepodległej. Wcześniej próbowano go napaść, napoić wódką. Czy to była pierwsza przymiarka zabójstwa, nie wiemy. No, sprawa jest tyle znana, że miał pójść do baru, miał się rzekomo zapić na śmierć, co no, po prostu nie wytrzymuje, co po prostu wydaje się kompletnie kuriozalne. Ilość wódki, jakiej miał wtedy wypić, wydaje się niemożliwa. Tam jest jeszcze szereg innych wątpliwości. Sprawa księdza Niedzielaka, czyli człowieka walczącego o uhonorowanie ludzi poległych na wschodzie, w tym ofiar Katynia. Rzekomo próbowano udowodnić, że miał spaść fotela i tak nieszczęśliwie się uderzy, że połamał sobie kark. No, jest wizja lokalna, nijak z niej nie wynika, że tak się mogło stać. Ksiądz Suchowolec, następny, również związany z opozycją, który ginie w tajemniczym pożarze. Ale takich ofiar jest zdecydowanie więcej. Można je podzielić kilka kategorii tych ofiar oczywiście jest. Natomiast tu jeszcze warto wspomnieć chyba o Piotrze Bartoszcze, który no, uznano, że wpadł do studzienki kanalizacyjnej i w ten sposób zginął. No, te ślady, wszystko wskazuje na to, że po prostu uciekał i został zabity. Także takich spraw było zdecydowanie więcej. Nie wszystkie, jakby mowa, nie we wszystkich mamy dokumenty, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście to było zabójstwo polityczne, czy nie. Ale tu jeszcze mamy, może warto wspomnieć o przypadku matce jednego z oskarżycieli posiłkowych w zabójstwie Grzegorza Przemyka, pani Piesiewicz, która została zabita podczas, wszystko by wskazywało to, napadu rabunkowego. Jest jeden problem. Założono jej na szyję taką samą pętlę, jak założono księdzu Popiełuszce. Także tu mamy przesłanki przypuszczać, że no, nie był to przypadek, że była to zemsta na jej synu.
Może jeżeli można, pociągnął ten wątek właśnie klasyfikacji czy kategorii, wychodząc też od tych nieznanych sprawców, bo prawda jest taka i to jest frustrujące dla historyka i pewnie dla obywatela też, że w większości tych przypadków, o których mówimy, przynajmniej jeżeli chodzi o ostatnie 15-lecie powiedzmy istnienia PRL, to w większości przypadków możemy mówić o niezidentyfikowanych albo nie w pełni rozpoznanych sprawcach. Co gorsza, od tego 89 roku, kiedy zaczęła działać Komisja Rokity, o której mówił Grzegorz, to w zdecydowanej większości tych spraw nie posunęliśmy się tak naprawdę do przodu. Oczywiście też nie jest tak, że zupełnie drepczemy w miejscu, ale często nasza wiedza nie wychodzi poza to, co już ustalono właśnie w tym 89 czy 90 roku, kiedy te ustalenia często polegają, że sprawa wymaga dalszych wyjaśnień, nie możemy stwierdzić z całą pewnością, czy mamy do czynienia z morderstwem politycznym, czy nie. No i to jest mocno frustrujące. Oczywiście to wynika też z tego, że tak takie sprawy były tuszowane i mataczone od samego początku ich popełnienia właściwie, co widzieliśmy już na przykładzie Grzegorza Przemyka. A jeżeli dołożymy do tego pewną inercję, tak to bym określił oględnie, wymiaru sprawiedliwości powiedzmy lat 90., to później w momencie, w którym prokuratorzy utworzonego IPN zaczęli ci brać za te sprawy, to często było już, czy jest nawet za późno. Ja zawsze mówię, że chciałbym się mylić i liczę jeszcze, że dotrzemy do przełomu, natomiast obawiam się, że z roku na rok jest to coraz trudniejsze. Natomiast warto zwrócić uwagę, że właściwie możemy odtworzyć sprawców w nielicznych zupełnie przypadkach, a jak zaczniemy grzebać w szczegółach, to okaże się, że rzeczywistość nie jest taka prosta. No bo właśnie, mamy Grzegorza Przemyka, mamy przynajmniej dwie osoby zidentyfikowane, nawet więcej, bo tam jest jeszcze, prawda, bezpośredni tam dowódca ich, no ale jak wchodzimy w szczegóły, jak dokładnie to bicie wyglądało i jak rozłożyć na 100% tą, tak dokładnie, no też procesowo po prostu tą odpowiedzialność, to jest problem i to sprawcy wykorzystywali w latach 90. Przecież te postępowania były odraczane kilku wznawiane, umarzane, wznawiane. Wydaje się, że taka najbardziej oczywista rzecz, gdzie znamy sprawców, to jest oczywiście zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Ale doskonale Państwo wiedzą, trochę się w tym orientują, zresztą różne alternatywne wersje, prawda, tego wydarzenia. Jeżeli popatrzeć sobie na tworzenie tych kolejnych minut, godzin czy ostatniej chwili księdza Popiełuszki, no to tam rodzą się nagle znaki zapytania, a też nie potrafimy do końca tworzyć tej sprawczości pionowej, to znaczy gdzie sięgała odpowiedzialność za tą zbrodnię. Mamy sporą grupę przypadków, gdzie wiemy z pewnością, no, czy z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że doszło do pobić, prawda, i w wyniku tych pobić doszło do śmierci danych osób. To będzie oczywiście przypadek Grzegorza Przemyka, ale też wynotowałem sobie. To będzie przecież Wojciech Cieślewicz z Poznania, pobity 13 lutego i zmarły ostatecznie 2 marca 1982 roku. To będzie też poznański przypadek Piotra Majchrzaka, pobitego no, śmiertelnie właściwie od razu, no, nie chodzę szczegóły, 18 maja 1982 roku. To będzie w Olsztynie Marcin Antonowicz. Też wiemy na pewno, że pobity w październiku 1985 roku, zmarły ostatecznie 2 listopada. Tak więc takich przypadków jest sporo, no ale co z tego, że wiemy, że został pobity, jak nie wiemy przez kogo konkretnie, z imienia i nazwiska. Tu jest problem. Mamy w końcu taką sytuację, gdzie potrafimy odtworzyć sekunda po sekundzie, jak przebiegała zbrodnia, ale nie mamy pojęcia albo nie możemy tego udowodnić, kto tą zbrodnię popełnił. Wspominany ksiądz Stefan Niedzielak. Dzięki różnym badaniom, ekspertyzom wiemy, że ta zbrodnia trwała dokładnie 52 sekundy. Ksiądz Niedzielak siedział wieczorem 20 stycznia 1989 roku przed telewizorem. W pewnym momencie weszła, podkradła się do niego co najmniej dwójka osób, prawdopodobnie trójka, zaczęła go bić. Właśnie ten fotel został wspomniany złamany. Ksiądz czołgał się w kierunku okna, żeby wezwać pomoc. No i w pewnym momencie po prostu otrzymał cios, który skręcił mu kark. No potrafimy dokładnie opisać tą zbrodnię, no, a jest problem, no, kto ją popełnił. Podobnie z księdzem Suchowolcem. Potrafimy dokładnie otworzyć, jak tak podpruszono ogień i stworzono, doprowadzono do zatrucia dwutlenkiem węgla księdza Suchowolca 10 dni później niż w przypadku księdza Niedzielaka. Te zbrodnie dzieli raptem 10 dni, a 4-5 dni czy 2 tygodnie przed, prawda, rozpoczęciem okrągłego stołu. To też łączono czasem te sprawy. No ale znowu, nie wiemy, kto to zrobił. A wreszcie mamy też sytuację, oczywiście też upraszczam i poruszam tylko pewne modele może, czy modelowe sprawy, sytuacje, gdzie zupełnie właściwie możemy tylko rozłożyć ręce, jak w przypadku zresztą księdza Sylwestra Zycha, bo nie wiemy, co działo się w ostatnich kilkunastu właściwie godzinach. Są oczywiście różne teorie, domniemania, ale to nie mamy pewności, że został na pewno pobity w tym, a w tym miejscu i w wyniku tego pobicia zmarł. Nie wiemy przez kogo, ale no wiemy, jak ta zbrodnia wyglądała. Nie wiemy nawet, jak ta zbrodnia wyglądała. Nawet nie wiemy, czy sekcję zwłok pierwszą, którą przeprowadzono, to była sekcja księdza Zycha. Tak więc czasem jest taka sytuacja, że nie znamy zupełnie jakby mechaniki tej zbrodni, nie mówiąc o samych sprawcach. Tak więc ten mur czasami jest naprawdę bardzo, bardzo gruby. I teraz bym jeszcze też taką ostatni wątek w tej kapsułce chciałbym poruszyć. No to, że taki mord, ci nieznani sprawcy, ale zbrodnia mogła być publiczna, mogła być nagłośniona, prawda? To mówiliśmy o tych wyrokach, one często, jeszcze w latach 40. były właśnie takie kiblowe, jak to mówiono, ale były też te procesy pokazowe, że władze też no, chwaliły się, że zlikwidowaliśmy tyle, a tyle band, prawda, w potyczkach, no i tym się chwalono i to traktowano jako powód do chluby, a jednocześnie przestrogi dla ludzi. Też władze potrafiły zupełnie z otwartą przyłbicą atakować ludzi w czasie demonstracji protestów. 56 Poznań, oczywiście grudzień 70, kopalnia Wujek grudzień 81, później Lubin 82, no to tam nie jest, że to jest skrytobójstwo, po prostu strzela się do ludzi, prawda? To nie jest jakby w sposób ukryte. Oczywiście ukryci są sprawcy, są kryci i tak dalej, ale no nie jest to skrytobójstwo w tym znaczeniu, że mamy po prostu strzelanie do ludzi. Ale oczywiście mamy też zbrodnie skrytobójcze, które przynajmniej miały być skrytobójcze, ale mogły się w jakiś sposób ujawnić, jak sprawa, no to właściwie tych osób, które mówiliśmy, już wchodzą w grę, ale też za granicą, powiedzmy, ksiądz Blachnicki. Dzisiaj już wiemy, że doszło do zatrucia. Tak więc te skrytobójstwa również z premedytacją są brane pod uwagę. Najlepszy przykład to oczywiście ksiądz Jerzy Popiełuszko. Do dzisiaj w końcu też nie jest do końca rozpoznany, mam nadzieję, chyba że tu moja wiedza po prostu jest za mała. No dlaczego tak naprawdę doszło do aż takiego nagłośnienia tej sprawy? No to jest wątek może na osobną dyskusję. Ale nawet w przypadkach tych wyroków zaocznych, wyroków śmierci, które miały przede wszystkim taki element odstraszający, że nie idźcie śladem, prawda, tych skazanych, to ja naprawdę widziałem grube tomy materiałów, gdzie na przykład wywiad, Departament I MSW z pomocą PR, czyli tak zwanych przyjaciół radzieckich, czyli służb sowieckich, usilnie starał się przez kilka lat dotrzeć do adresu zamieszkania Spasowskiego i Luraża, tych dwóch ambasadorów. No po co? No właśnie, pytanie otwarte, po co? Tak więc nawet... I zresztą mamy przykłady, że przynajmniej raz, bo są na to dowody, rodzina akurat Spasowskiego była zastraszana, nagabywana też za granicą. Dobrze, to może odbiegamy trochę od tematu.
Wchodząc w słowo Patryka, to nie tylko z pomocy towarzyszy radzieckich korzystano, ale w przypadku Ryszarda Kuklińskiego, skazanego zresztą zaocznie na karę śmierci, są zachowane dokumenty o pomocy towarzyszy kubańskich. To się wiązało z tym, że on był w Stanach Zjednoczonych, a Kuba miała chyba największe możliwości na tym terenie. Już nie szukano go po to, żeby z nim porozmawiać, tylko po to, żeby się na nim zemścić i warto przypomnieć w tym kontekście, bo Luraż i Spasowski im się nic nie stało. Natomiast dwaj synowie Kuklińskiego, pierwszy zginął z kolegą, wypłynęli jachtem, była
złapana. Po 89 roku już dużo.
Po 89, tak. Ten jacht zatonął, a drugiego potrącił samochód, którego kierowca uciekł na uczelnianym parkingu. Ale ja tu nie do końca się z Patrykiem zgodzę co do tej braku możliwości skazania. W przypadku Przemyka była możliwość skazania sprawców, nie zabicie, bo rzeczywiście, jak powiedziałeś, nie było sposobu, żeby skazać kto konkretnie powiesz. Tym pierwszego funkcjonariusza skazano, Denkiewicza skazano nie zabicie, a podżeganie do bicia. Natomiast wszystkich można było skazać za nieudzielenie pomocy. Podobnie było w przypadku kopalni Wujek, którą z kolei łączy z przypadkiem lubińskim to, że podjęto działania włącznie z przestrzelaniem broni. Tam broń chyba z Lubina do Libii nawet trafiła, żeby nie można było stwierdzić, który funkcjonariusz strzelał. Natomiast po długim, wyjątkowo długim, przecież te procesy też po 1989 roku łączy niezwykła przewlekłość. Udało się skazać tych funkcjonariuszy, więc to też jest kwestia, myślę, trochę atmosfery w kraju i niechęci polskiego wymiaru sprawiedliwości do skazania sprawców tych zbrodni.
Zacznijmy ten wątek rozmowy, który przeszedł płynnie w wątek niezwykle istotny, czyli w te różnego rodzaju niejasności związane z zabójstwami politycznymi, ale zaczęliśmy ten wątek od tych nieznanych sprawców i pojawiła się tam kwestia, o której rozszerzenie chciałbym prosić doktora Wojciecha Frazika, czyli zabójstwa polityczne, morderstwa polityczne przez nieznanych sprawców w tym okresie tuż powojennym, dlatego że doktor Majkrzak już wskazał na to, że to zjawisko właśnie w latach 40. pojawia się po raz pierwszy, ale jest to o tyle istotne, aby to przypomnieć, że wydaje mi się, że w takiej powszechnej świadomości jednak nieznanych sprawców wiążemy głównie z dekadą lat 70. czy właśnie przede wszystkim lat 80.
Historycy dostrzegają wiele podobieństw między czasem zwłaszcza stanu wojennego, a latami 40. Myślę, że to nie był przypadek. I rzeczywiście te pierwsze lata powojenne, no to mamy wręcz wysyp takich sytuacji, kiedy ludzie ginęli. Oczywiście ułatwiała to ogólna sytuacja w kraju, gdzie, no, można powiedzieć, nie było spokojnie, gdzie zabójstwa były no, w pewnym sensie na porządku dziennym, ale można spokojnie wyodrębnić pewną grupę zabójstw, które są ewidentnie zabójstwami politycznymi. Zresztą to było trochę w wielu przypadkach bardzo podobnie jak właśnie w latach 80. To znaczy, że ci sprawcy nie do końca są tak nieznani. To znaczy czasem można wręcz wskazać, jakie osoby brały udział w tych zabójstwach, natomiast nigdy ci ludzie nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Nawet jak były pewne takie próby po 56 roku właśnie jakiegoś takiego albo wyjaśnienia pewnych spraw, które uchodziły za niejasne, jeśli chodzi o śmierci ludzi w dziwnych okolicznościach, albo wręcz były próby no jakby wskazania tych ludzi, którzy byli znani, których ktoś tam rozpoznał w sytuacji tych właśnie pobić czy zabójstw, no to też właściwie to się kończyło niczym. Ta niechęć wymiaru sprawiedliwości też była jakby symptomatyczna i w latach, w drugiej połowie lat 50. i potem w latach 90. albo po prostu czyny były obejmowane amnestią albo przedawnieniem. No różne tam sytuacje wchodziły w grę. Tutaj przede wszystkim chodzi o zabójstwa działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy nawet jeszcze działaczy ludowych z okresu, kiedy zanim formalnie powstało Polskie Stronnictwo Ludowe, bo taką postacią, no, można by powiedzieć symboliczną wręcz, to był Narcyz Wiatr, Zawojna, jeden z przywódców ruchu ludowego w Małopolsce, młody działacz, bardzo prężna postać w okresie wojny, zabity na Plantach Krakowskich w kwietniu 1945 roku przez dwóch funkcjonariuszy UB. Dokładnie wiemy, co to byli za ludzie, próbowanych pociągnąć do odpowiedzialności już po roku 89, o ile wiem, no, nie zakończyło się to niczym konkretnym. Potem jesienią 1945 roku też taka bardzo znana sprawa zabójstwa działacza z kolei z Rzeszowszczyzny, z okolic Przeworska, Władysława Kojdra, który został wyciągnięty z domu i jego zwłoki znaleziono dopiero w maju chyba 1946 roku. Też było to zabójstwo na pewno zorganizowane przez rzeszowskie UB, nigdy nie udało się też zidentyfikować konkretnych sprawców. Istniały wręcz takie szwadrony śmierci, które składały się z działaczy PPR-u, ubowców, milicjantów, ormowców, no takie mieszane, można powiedzieć, grupy terrorystyczne. Czasem jesteśmy w stanie wręcz wskazać konkretnie, kto był członkiem danej grupy. Tutaj myślę na terenie warszawskim znana sprawa grupy Władysława Rypińskiego, Rypy, z terenu płockiego. Ta grupa, ten szwadron śmierci miał na sumieniu około 100 działaczy, nie tylko PSL-owców, również byłych AK-owców. Oni działali na polecenie pierwszego sekretarza Komitetu Powiatowego PPR w Płocku, Jakuba Krajewskiego. Jest taki dokument, który zresztą jego autentyczność jest kwestionowana przez historyków. Dokument, który gdzieś tam był znaleziony w zasobach pokonspiracyjnych, tak to bym nazwał, właśnie jakby nakazujący działalność tego typu grup, pozorowanie zabójstw nawet ze strony tak zwanej reakcji tych działaczy ludowych czy socjalistycznych. Tak jak mówię, historycy kwestionują autentyczność tego dokumentu, natomiast praktyka jakby ściśle odpowiada tym kierunkom działania, które w tym dokumencie są wskazane. Około 200 działaczy PSL się doliczył, że zostało zabitych. Oczywiście wielokrotnie więcej było eliminowanych przez aresztowania dłuższe czy krótsze, zwłaszcza w okresie referendum 46, no i potem wyborów ze stycznia 47 roku. Bardzo znanym takim zabójstwem właśnie też ze strony rzeczywiście nieznanych sprawców była sprawa zabójstwa w podkrakowskim Bieżanowie Józefa Hachlicy w październiku 46 roku. Taka bojówka właśnie komunistyczna zabiła w podkrakowskich Rzeszotarach dwóch PSL-owców i jednego działacza socjalistycznego. Na ich pogrzebie właśnie występował Józef Hachlica, przewodniczący koła PSL, i parę dni później on sam został zabity na progu swojego domu, a sprawa stała się bardzo głośna, dlatego że wykonano zdjęcie jego zwłok. To zdjęcie trafiło do prasy zachodniej, no i Hachlica jest swego rodzaju takim symbolem właśnie tych, którzy zostali zamordowani przez komunistycznych nieznanych sprawców. Ale to właśnie nie było do końca tak, że tu chodziło o to, żeby ci sprawcy pozostawali nieznani, dlatego że mamy takie sytuacje, kiedy po prostu w urzędach bezpieczeństwa mordowano ludzi i czy przez Urząd właśnie Bezpieczeństwa przede wszystkim mordowano ludzi. Wszyscy o tym wiedzieli, ale nikt nie był pociągany do odpowiedzialności karnej. Bardzo znana taka historia z kwietnia 45 roku, kiedy w Siedlcach właśnie w ramach takiej czystki zabito, tam dane są różne, od 16 do 24 osób. I przez kilka dni w ogóle władze nie pozwalały, te władze bezpieczeństwa nie pozwalały ich pochować. One leżały na terenie miasta, te zwłoki. Sprawa stała się głośna nawet na arenie międzynarodowej, stała się przedmiotem korespondencji między Churchillem a Stalinem, dlatego że została nadana depesza w tej sprawie przez struktury poakowskie do Londynu. I zostało to nagłośnione na arenie międzynarodowej, ale nawet taka sytuacja nie spowodowała, że ktoś był pociągnięty do odpowiedzialności. Podobnie taka sytuacja też w Rypinie, gdzie, w Kępnie, tak zwana Krwawa Noc Kępińska, gdzie też zabito parę osób, które zostały aresztowane w ramach swego rodzaju zemsty za zabicie szefa PUBP w tym mieście. I bez żadnego sądu po prostu funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa zabili na terenie Urzędu Bezpieczeństwa 7 osób. Prawda? Więc nie zawsze było tak, że ukrywano tych sprawców. Ci sprawcy byli jawni, ale nie karani przez władzę.
Panie rektorze, ad vocem jeszcze, zanim pytanie do pana?
Tak, to ja tu dopowiem jeszcze, że w aktach lubelskiego WBP znalazłem dokument pokazujący to, o czym kolega Wojciech mówił. Mianowicie w ramach zemsty, zabójstwo jednego z działaczy komunistycznych, czy funkcjonariuszy, już nie pamiętam, była wytypowana grupa osób do likwidacji, z imienia i nazwiska wymienieni, i była przygotowana grupa likwidacyjna, również wytypowana z imienia i nazwiska, więc no nieliczne takie dokumenty się zachowały, bo tak jak później prowadzono tak zwane działania specjalne nękające, w ramach nich również były pobicia i zabójstwa, raczej takiej dokumentacji nie zachowywano.
Panie doktorze, ale jak pan ma mikrofon, to dobrze, bo my... prosiłbym o takie szersze przedstawienie zjawiska, które gdzieś tu się pojawia, czyli śmierć na ulicy, to znaczy mordowanie ludzi podczas pacyfikacji buntów społecznych, podczas pacyfikacji manifestacji, czyli coś, co już gdzieś się w tej naszej rozmowie pojawiło, ale chodzi o to, żeby to zjawisko usystematyzować, nieco szerzej omówić.
No to trudne do systematyzowania, bo właściwie mamy do czynienia z różnymi przypadkami. Spójrzmy na czerwiec 56, gdzie tak naprawdę dochodzi do regularnych walk ulicznych pod Urzędem Bezpieczeństwa, ale też są ofiary no, nie tych walk, na przykład takim symbolem czerwca 56 stał się Romek Strzałkowski, zastrzelony prawdopodobnie na terenie Urzędu Bezpieczeństwa. Mamy ofiary pacyfikacji grudnia 70, gdzie w Gdyni otwarto ogień do ludzi zdających się na stację z KM-ki miejscowej, którzy na wezwanie towarzysza Kociołka szli rano do pracy. I mamy w końcu rzeczywiście ofiary pacyfikacji różnego rodzaju manifestacji czy strajków w stanie wojennym, począwszy od kopalni Wujek, gdzie pluton specjalny ZOMO strzelał i w wyniku czego śmierć poniosło 9 górników, to kwalifikowane jako obronę własną. Tylko problem polega na tym, że oni strzelali z kilkudziesięciu metrów, w żaden sposób nie byli zagrożeni. I to jest dla mnie bardzo ciekawy przyczynek zresztą, do tego, o czym żeśmy tu już była mowa, że te ofiary nie były żadnym przypadkiem. Otóż proszę, trzeba o tym pamiętać, że ten sam pluton specjalny ZOMO strzelał w dzień wcześniej w kopalni Manifest Lipcowy. Tam nie było ofiar śmiertelnych, tam byli ranni. Każdy, kto zna system decyzji w PRL, a przypomnę tutaj tak ad vocem, że miesiąc później minister gospodarki, generał, pisał do premiera generała w sprawie braku węglarek do wywozu węgla, więc to pokazuje, jak te decyzje zapadały. Dzień później nie zawahano się, że ten pluton specjalny ZOMO wysłać do Wujka. Oczywiście jest obrona autorów stanu wojennego, że nie wiedzieli, że nie padł rozkaz, ale też trzeba pamiętać o bardzo ważnej rzeczy, że jak uchwalono ustawodawstwo stanu wojennego, ono trafiło do strony kościelnej i dwukrotnie przedstawiciele kościoła podnosili kwestię dotyczącą użycia broni. Był taki zapis, że na miejscu może zdecydować dowódca oddziału, pododdziału. I strona kościelna zwracała uwagę na to, że może doprowadzić do rozlewu krwi. Władza z tym nie zamierzała nic zrobić. I moim zdaniem z pełną premedytacją posłano tych ZOMO-owców do Wujka po manifestie lipcowym, że padną ofiary śmiertelne i że będzie to miało efekt mrożący. Bo przypomnę, że na Śląsku ten opór wobec stanu wojennego, strajki jednak przybrały duży rozmiar, a najogólniej rzecz ujmując, w Polsce węgla brakowało. Zapasy elektrociepłowni były na kilka dni, góra tydzień i brak węgla groził wybuchem dużo większych protestów społecznych niż to miały miejsce, a władze do ich stłumienia przygotowywały się, były gotowe nawet sięgnąć jaruzelski po pomoc, po bratnią to pomoc, czyli po wojska radzieckie, czego Rosjanie obiecać nie chcieli. Ale wracając do tych zabójstw na ulicach, to są rzeczywiście ofiary pacyfikacji. Często są ofiary zupełnie przypadkowe. Przez Antoni Browarczyk w Gdańsku w grudniu 81 on nie brał udziału w żadnej manifestacji. On wracał ze szkoły czy z zajęć do domu. ofiary Lubina to nie tylko śmiertelne, ale też ofiary tego, że funkcjonariusze krążyli milicji w nyskach po Lubinie i strzelali do często przypadkowych ludzi jak do zajęcy. Tam kupę ofiar rannych było nie dlatego, że brało udział w jakichkolwiek manifestacjach, tylko dlatego, że spokojnie gdzieś szli, nie wiem, kilkaset metrów od manifestacji, zostali postrzeleni. Jedna z ofiar, pamiętam, to był kierowca, który jak wrócił do bazy, okazało się, że ma przestrzelone szyby w samochodzie. Wracał do domu, też został postrzelony. To w końcu ofiary pobicia przez funkcjonariuszy rzeczywiście, ale też ofiary zupełnie przypadkowe. Na przykład Ryszard Smagul w Krakowie, który dostał granatem łzawiącym i się wykrwawił, ale to też ofiary zatrucia gazem. Na przykład Władysław Durda, który był stoczniowcem ze Szczecina, o ile dobrze pamiętam, nie brał udziału w żeremiście, siedział w domu, było takie stężenie gazu, że się śmiertelnie po prostu tam zatruł. To przypadki, kiedy na przykład nie dojechała podczas tłumienia manifestacji, ktoś zasłabł, nawet nie manifestując, nie dojechała, milicja nie dopuściła karetki, więc tych przypadków jest zdecydowanie, są to różne sytuacje, tak jak się mówi o tych pobiciach na komisariatach, to ja tu jeszcze dorzucę jeden przypadek Janusza Ziłkowskiego z Poznania, bo miałem możliwość rozmawiania z jego córką i ona mówi, że on trafił na komisariat i miał spaść tak nieszczęśliwie z łatki, na której leżał, że no, obrażenia były na tyle poważne, że zmarł. Rodzina miała znajomego milicjanta na tym posterunku. On o rodzinie obiecał, że powie, kto go śmiertelnie pobił, ale tak został zastraszony, że nigdy tej tajemnicy nie wyjawił.
Ja bym tu wrócił do badanych przeze mnie lat 40., gdzie ta śmierć na ulicach też była czymś, można powiedzieć, powszednim, zwłaszcza tam, gdzie pojawiali się żołnierze sowieccy. To oni byli sprawcami bardzo wielu śmierci. Jest takie opracowanie, prawda, dotyczące właśnie przypadków śmierci na ulicach Krakowa w pierwszych latach po wojnie. I tam jest opisanych szereg takich przypadków, gdzie Sowieci, można powiedzieć, zabijali za nic. Po prostu ktoś im się nie podobał, kto przechodził, prawda? Albo chcieli mu coś zabrać, co uważali, że im właśnie jest potrzebne. To mógł być rower, to mógł być zegarek, to mógł być portfel. Wszystko jedno. Były sytuacje takie, że ludzie ginęli, stając w obronie gwałconych kobiet. Więc to też taki bardzo częsty przypadek w okresie tuż powojennym. Były sytuacje, kiedy niedawno z taką sprawą się zetknąłem, pomagałem troszkę wyjaśnić kwestię śmierci człowieka, który został postrzelony przez UB przy próbie aresztowania i zmarł potem w jakiś czas później w szpitalu. Ta sprawa w ogóle nie ma żadnego prawie że odbicia w aktach, natomiast no ewidentnie właśnie ta śmierć była wynikiem próby aresztowania człowieka, który pojawił się tam gdzieś przy okazji likwidowania grupy konspiracyjnej.
To skoro mówimy o tych śmierciach na ulicach, nie przy manifestacjach, to warto przypomnieć, że również żołnierz Ludowego Wojska Polskiego, konkretnie niejaki szeregowiec Dorna, ma na swoim koncie dwie ofiary w Czechosłowacji w 1968 roku, kiedy Ludowe Wojsko Polskie wzięło udział w pacyfikacji Praskiej Wiosny. No, po prostu tenże szeregowy z kilkoma kolegami w pijaku oddalił się od jednostki wojskowej i z nieznanych przyczyn zaczął strzelać, zabijając dwie osoby. On został, to jest o tyle też wyjątkowa sytuacja, że są skazany w Polsce na karę śmierci, ale osobiście Wojciech Jaruzelski karę śmierci złagodził mu od 25 lat.
Jeżeli mogę też swój przykład jeszcze dołożyć albo dwa, nie, bo to są ciekawe sprawy pokazujące, jak szerokiej, bogatej problematyce mówimy. Ja z kolei badałem taki przypadek z połowy lat 80., kiedy milicjant mający problem z alkoholem lubił sobie z balkonu strzelać po prostu naprzód i tak pewnego dnia strzelał, że trafił w głowę 8-letnią dziewczynkę, która w wyniku tego zmarła. Nic złego mu się nie stało, nawet do więzienia za to nie trafił. A drugi przykład, który pokazuje, jak często są to dziwne zupełnie historie, to jest przypadek milicjanta z kolei, jako ofiary. No, nazywał się on Jacek Osmański i on 1 sierpnia 1982 roku wracał z koncertu walijskiej grupy Budgie i został po prostu postrzelony przez kolegów, no, którzy nie wiedzieli, że on jest milicjantem, poszedł po cywilnemu. Tak więc takie sytuacje też się zdarzały.
Panie doktorze, tu zwracam się do doktora Wojciecha Frazika. O uzupełnienie tego obrazu, który już mamy dość szerokiego, który za chwilę będziemy próbowali systematyzować, także o takie wstrząsające statystyki, które dotyczą osób, które umierały w aresztach i w więzieniach. Jakby pan doktor nieco szerzej na ten temat nam poopowiadał.
No, w tym okresie do 1956 roku ludzie umierali w rozmaitych okolicznościach, powiedziałbym, w rozmaity sposób. No przede wszystkim ludzie ginęli w śledztwie, zakatowani, chociaż zwykle było tak, że im wyżej jakby, tych śmierci prawdopodobnie było mniej i nawet no wręcz było tak, że często nie było to, jakby to powiedzieć, wskazane, prawda, żeby ktoś śledztwa nie przetrwał, bo chodziło o to, żeby nie tyle, żeby go zabić w czasie śledztwa, tylko żeby wydobyć z niego informacje, bo były instrumenty do tego, żeby pozbawić człowieka życia już w ramach procesu, prawda, ale żeby on najpierw przydał się w śledztwie. Ale takie przypadki oczywiście się zdarzały bardzo często, zwłaszcza w tych prowincjonalnych urzędach bezpieczeństwa. Ludzi zakatowywano na śmierć, ale były też tego typu śmierci w centrali. No takim przykładem bardzo, myślę, znanym jest Tadeusz Łabęcki, który został zabity, działacz narodowy, zabity, powiedziałbym, no gdzieś pomiędzy Łodzią, tam był aresztowany, a Warszawą, prawda, w Warszawie zmarł. To była jedna z takich głośnych, niewyjaśnionych śmierci. Ale oczywiście od samego początku mamy do czynienia z taką sytuacją, dlatego że już w październiku 1944 roku zostali nie tyle zakatowani w śledztwie, co po prostu zabici bez sądu w Lublinie. Małżeństwo Aleksander, jeśli dobrze pamiętam, Jadwiga Bienieccy. On był szefem oddziału drugiego komendy okręgu AK w Lublinie. Zostali zabici na polecenie Romkowskiego i zresztą Sowieci mieli duże pretensje o to, że właśnie uważano, że to była jakaś taka podejrzana historia, że ci towarzysze polscy tak szybko sprzątnęli tych ludzi, a przecież właściwie nie wydobyto z tak ważnej rangi więźnia odpowiednich informacji. Były śmierci, które do dzisiaj, można powiedzieć, są nie do końca wyjaśnione i nie do końca można powiedzieć, na ile było to wynikiem, można powiedzieć, stosowania tortur, a na ile ewentualnie decyzji o samobójstwie samego więźnia. To są sprawy bardzo trudne do rozstrzygnięcia. Ja zawsze uważam, że to, że więźniowie decydowali się w takich sytuacjach wybrać śmierć, nie jest niczym, co w jakiś sposób deprecjonuje ich postawę, wręcz przeciwnie. Oni po prostu zachowywali się tak, jak też było przyjęte w czasie okupacji niemieckiej, że w pewnych sytuacjach lepiej odebrać sobie życie, niż dać szansę przesłuchującym na wydobycie jakichś informacji. Ta śmierć nie była wynikiem tchórzostwa, jakiejś obawy przed torturami, ale była aktem odwagi, aktem chronienia po prostu tych, którzy zależeli od naszego milczenia, prawda? Tak bym to podsumował. I tu jest szereg takich przykładów. No, może skoro jesteśmy w Warszawie, no to najbardziej znana kwestia Jana Aronowicza Anody, prawda? Gdzie mamy ileś wersji tej jego śmierci. Pytanie, czy został wyrzucony, czy sam wyskoczył z tego okna, czy został wyrzucony żywy, czy po prostu został wcześniej zabity i tak dalej, i tak dalej. Jak w przypadku wielu takich śmierci, no mamy często więcej pytań niż jasnych odpowiedzi. Ale oczywiście byli ludzie, którzy byli skazywani na karę śmierci, czasem ułaskawieni. W ramach tych 22 procesów pokazowych, o których mówiłem wcześniej, wspomniałem, no właściwie prawie w każdym mamy taką sytuację, że albo w procesach głównych, albo ewentualnie w procesach im towarzyszących, tak zwanych odpryskowych, mamy kary śmierci, mamy osoby ułaskawione i potem te osoby właśnie nie dożywają końca kary, prawda? I znów bardzo często jest pytanie, czy te osoby zmarły śmiercią naturalną, można powiedzieć, nawet gdyby były na wolności, to by zmarły, czy było to po prostu zwykłe zabójstwo w więzieniu, czy była też sytuacja taka, że osoby te po prostu zmarły śmiercią naturalną, ale w wyniku warunków więziennych, w wyniku tego, że nie udzielono im odpowiedniej pomocy. To oczywiście można by znów szereg przykładów podawać. Według takich obliczeń, no w miarę powiedzmy precyzyjnych, w więzieniu w Rawiczu już po wyroku zmarło 141 osób, więźniów politycznych. Oczywiście innych więźniów zmarło więcej. W Rawiczu to było we Wronkach to było 221 osób. To były te dwa centralne więzienia, gdzie przewożono ludzi po wyroku z najcięższymi wyrokami więźniów politycznych. Mamy oczywiście więzienie na Mokotowie w Warszawie, gdzie tego typu obliczenia nie są jeszcze dokonane. Znaczy tam tych, którzy zmarli, prawda, nie zostali straceni w wyniku wyroku, ale zmarli, to jest około 2000 osób. Ile z tego to byli więźniowie polityczni? Na razie jeszcze to nie jest policzone, ale no, były takie osoby wręcz, można powiedzieć, emblematyczne. Wacław Lipiński, skazany w procesie III Zarządu Głównego WiN-u i Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej. No, wspaniała postać, przywódca konspiracji niepodległościowej Piłsudczykowskiej. Przed wojną oczywiście znana postać, potem szef propagandy Dowództwa Obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku. Po wojnie już inicjator memoriału do Rady Bezpieczeństwa ONZ, twórca właśnie tego Komitetu Porozumiewawczego. On został skazany na karę śmierci. W wyniku pewnego nacisku, można powiedzieć, społecznego też Bierut go ułaskawił, ale po tym jak trafił już do więzienia po wyroku, został najnormalniej w świecie zamordowany. Oczywiście władze przedstawiały to jako samobójstwo. Podobna sytuacja wspomniana tutaj już Kazimierz Pużak, który nie został co prawda skazany na karę śmierci, ale też był postacią zbyt, można powiedzieć, dużą i ważną dla komunistów, żeby pozwolono mu w tym więzieniu karę w pełni odbyć i wyjść na wolność. I można powiedzieć, właśnie każdy nurt polityczny, który był eliminowany z życia publicznego przez komunistów, ma taką właśnie postać. To będzie Antoni Antczak dla chadeków, to będzie Leon Dziubecki dla narodowców, to mogą być na przykład osoby z procesu Państwowych Nieruchomości Ziemskich, gdzie tam też dwie osoby zmarły już w więzieniu. Stanisław Miklaszewski, też bardzo ważna postać w konspiracji cywilnej w czasie wojny, który skazany był na karę śmierci, potem został ułaskawiony, wyszedł na przerwę w karze i zmarł w czasie tej przerwy. To też była zresztą jedna z takich form jakby zmniejszania sobie śmiertelności przez władze więzienne. Osoby, które były poważnie chore, nie chciano, znaczy właściwie było wiadomo, że one wkrótce umrą, nie chciano sobie obciążać statystyki śmiertelnością, więc doprowadzano do zwolnienia na przerwę w karze i te osoby umierały poza więzieniem. Prawda? Wydawałoby się, no co to, normalna śmierć, prawda? Ale one umierały w wyniku właśnie tej kary i warunków więziennych. Można by jeszcze oczywiście te przykłady mnożyć. No były osoby, które takie ważne właśnie, bo skoro mówimy też o socjalistach, które też warto, myślę, wspomnieć. Józef Dzięgielewski, Antoni Zdanowski, osoby, które były właśnie albo zakatowane w śledztwie, albo zwolnione, tak jak Zdanowski, właśnie po śledztwie, właściwie już w agonii i umierają poza więzieniem. No mówię, tu można by jak gdyby dzielić te śmierci na różne kategorie, ale za każdym razem mamy sytuację taką, kiedy po prostu w wyniku śledztwa, warunków więziennych, nieudzielenia pomocy, odmowy wręcz udzielenia pomocy, ludzie umierali. Wspomniałbym, bo to jest, też jest dość ciekawa sytuacja, o kobiecie, bo właściwie mówimy ciągle o mężczyznach. Był taki przypadek kobiety, która już skazywana była w bardzo złym stanie zdrowia, z bardzo ciężką anemią. Ona została skazana na dożywocie, chociaż właściwie no za nic, można powiedzieć. Zarzucano jej pomoc w szpiegostwie, czy w ogóle wręcz szpiegostwo, i trafiła do więzienia izolacyjnego w Inowrocławiu. To było takie specjalne więzienie dla kobiet, gdzie po prostu stworzono warunki wręcz mordercze, gdzie kobiety siedziały w izolatkach, gdzie ściany były pomalowane na czarno, gdzie były głodzone, nie miały żadnego kontaktu z otoczeniem, z rodzinami, zakaz korespondencji, odwiedzin i tak dalej. I ona tam zmarła po prostu przy odmowie wręcz udzielenia jej pomocy w czerwcu 1953 roku. Także no, do tego stopnia, można powiedzieć, była posunięta czasami ta zajadłość wręcz władz komunistycznych.
Panie profesorze, tu zwracam się do profesora Patryka Prescottona. Nadchodzi czas na próbę usystematyzowania tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. To nie jest zadanie łatwe, więc liczę na to, że koledzy najwyżej pomogą jeszcze z jakimiś uwagami czy sugestiami. Ta nasza dyskusja poszła bardzo szeroko, to znaczy mówiliśmy nie tylko o zabójstwach politycznych sensu stricte, ale także w ogóle o metodach fizycznej eliminacji przez komunistów swoich przeciwników i chciałem zachęcić pana profesora do próby takiego właśnie, no trochę wyzutego z emocji, usystematyzowania tego zjawiska i próby pokazania, w jaki sposób komuniści swoich przeciwników mordowali. Biorąc także pod uwagę to, że umknęły nam tu pewne wątki, choćby takie jak nie mówiliśmy o tych, którzy ginęli w walce z komunistami, nie mówiliśmy o działaczach podziemia niepodległościowego, którzy byli mordowani przez agentów nasyłanych do grup przetrwania czy do oddziałów, także tych różnych takich jeszcze możliwości czy sposobów mordowania działaczy niepodległościowych, opozycjonistów czy potencjalnych przeciwników systemu komunistycznego było rzeczywiście sporo.
Jak rozumiem, mam godzinę. Nieco mniej. Nie, rzeczywiście przygotowałem sobie nawet dość taką szczegółową próbę klasyfikacji, ale rzeczywiście już godzina jest na tyle późna, że postaram się to maksymalnie uprościć i jednak no, Państwo też zdają sobie sprawę, jakie bogactwo wątków tutaj poruszamy. No i siłą rzeczy tylko sygnalizujemy pewne tematy. Nie jesteśmy w stanie w tym czasie 90 właściwie tak przewidzianych planowo minut rozwinąć w satysfakcjonującym być może stopniu wszystkich tych wątków, które tutaj były poruszane. Dlatego w takim bardzo dużym schemacie bym powiedział tak. Cały ten temat, nawiązując też tego do tej szerokości wątków, do tych, co to jest zabójstwo polityczne, co nie jest. Ogólnie najbardziej szeroko można by rozumieć zabójstwo polityczne jako takie, w którym mamy odpowiedzialność aparatu państwowego szeroko rozumianego i którego podłożem jest w jakiś sposób wątek polityczny, ideologiczny i tak dalej. To jest bardzo szerokie ujęcie, za szerokie nawet, bo tutaj w jednym takim właśnie wielkim worku wrzucilibyśmy, nie wiem, położenie granatem, prawda, grupy żołnierzy wyklętych przez jakiś oddział KBW, a z drugiej strony pobicie śmiertelne studenta, prawda, czy maturzysty, jak już nawiązujemy do Grzegorza Przemyka w 1983 roku. Dlatego to wszystko jest prawda, natomiast w tym ogólnym, najszerszym rozumieniu morderstw politycznych widziałbym co najmniej dwa nurty, które nie są do końca tożsame, chociaż są kompatybilne w jakiś sposób. To jest zjawisko terroru państwowego, terroru politycznego jako takiego i właśnie morderstw politycznych, powiedziałbym, zindywidualizowanych, sensu stricto, jak pan profesor to ujął. I też tutaj bardzo ważna jest jednak cenzura 56, a wręcz 55 roku, bym powiedział. Do tego momentu mówimy o powszechnym, masowym terrorze państwowym, którego jedną z funkcji są mordy polityczne, czyli te komanda śmierci, które mordują ubeckie, prawda, działaczy PSL-owskich, a z drugiej strony no, aresztowanie często osób na to, żeby się zgadzała liczba. Prawda, wybucha gdzieś kocioł parowy w kopalni, trzeba aresztować 5 sabotażystów, takie jest zamówienie polityczne, czy to będzie Jan Kowalski, czy Jan Nowak, to już nieważne. Kilkadziesiąt tysięcy, prawda, aresztów, ludzi, którzy przeszli przez wyroki w tych sądach w wyniku no, zamówienia politycznego czy z powodów politycznych, obozy pracy i tak dalej. Mamy do czynienia z terrorem państwowym, który ma emanację w postaci różnych przypadków, różnych kategorii zbrodni, morderstw, przejawów terroru od walki z żołnierzami wyklętymi po właśnie pobicia czy wypuszczanie ludzi na przepustkę, żeby po prostu no, zmarli. No po 56 roku to jednak się zmienia i mamy do czynienia też z terrorem państwowym, ale on jest punktowy i czasowy. To oczywiście nie tak, że już wszystko wspaniale, no ale jednak w porównaniu z okresem stalinowskim ten terror przestaje być umasowiony, że tak powiem, staje się terrorem punktowym, który wybucha w pewnych okolicznościach. I o tym już mówiliśmy. 56, 70 Wybrzeże, 81 stan wojenny. To też było mówione. Wtedy się strzela do ludzi, czy morduje się ich, zabija. Nie dlatego, że to jest jakiś Jan Kowalski, który idzie ulicą, tylko po prostu przechodzi osoba i w nią się strzelać. Ci robotnicy, którzy idą do pracy, to nie dlatego, że coś złego zrobili z punktu widzenia władz, tylko po prostu akurat w tym momencie dochodzi do tej erupcji terroru państwowego. Oprócz tego mamy zjawisko właśnie mordów politycznych, które tak może klasycznie, w cudzysłowie, można wydestylować po 56 roku, kiedy władza morduje daną osobę dlatego, że jest to właśnie ten konkretny XY, prawda? To moim zdaniem dotyczy Stanisława, czy może jeszcze kończąc ten terror państwowy punktowy. On może dotyczyć też właśnie pojedynczej osoby. I tutaj bym mimo wszystko na przykład wliczył z tymi wszystkimi zastrzeżeniami, które poczyniliśmy, Grzegorza Przemyka, bo został zamordowany nie dlatego, że był Grzegorzem Przemykiem, tylko że ci zamowcy czuli się bezkarnie w tym okresie stanu wojennego. Ale już na przykład przypadek Stanisława Pyjasa jest moim zdaniem inny, chociaż też nie znamy tu wszystkich okoliczności. To jest dla mnie przykład już morderstwa politycznego, bo Stanisław Pyjas został najprawdopodobniej, prawda, zabity na śmierć dlatego, że był Stanisławem Pyjasem, że był działaczem KOR-u, że był opozycjonistą, który znalazł za skórę władzy. Podobnie będzie z Emilem Barchańskim. Tutaj doktor Majchrzak już wyjaśnił, dlaczego on zginął, bo chciał zidentyfikować tych zomowców. Poza tym pamiętajmy, że Barchański, on był kojarzony ze sprawą Karosa. On nie miał z tą sprawą nic wspólnego, czyli tego sierżanta MO, który został zamordowany też, zabity, zastrzelony, postrzelony przypadkowo. Tak, tak, żeby to też nie zabrzmiało, że nie, nie, oczywiście. On został w przypadkowej takiej szarpaninie postrzelony śmiertelnie przez młodych chłopaków w wieku Barchańskiego właściwie. On został też z tą sprawą skojarzony, tak więc też tutaj mamy ten element. Trzech księży z 89 roku to też są morderstwa polityczne, bo zabito ich dlatego, że byli Stanisławem Suchowolcem, Stefanem Niedzielakiem i Sylwestrem Zychem. Natomiast też nie jest do końca tak, czy inaczej. Przeważnie jest tak, że im większy terror państwowy, tym więcej morderstw politycznych. Czyli mamy stan wojenny, no to mamy postrzelenia przypadkowych ludzi, górników w Wujku czy protestantów w Lubinie, no ale mamy właśnie też te sprawy jak Barchański, Przemyk, ci wymienieni przeze mnie też młodzi ludzie, często pobici na komisariatach. Tak więc to jest skorelowane. No ale proszę Państwa, mamy rok 89. Transformacja ustrojowa, no terror państwowy siłą rzeczy zelżał, a mamy znowu pewną kumulację czy przykład układy mnożące się morderstw politycznych wymierzonych w konkretne osoby, Trzej Księża, Anila Piesiewicz. Tak więc szukałbym takiego bardzo rudymentalnego podziału na terror państwowy, jakby skutki terroru państwowego, które często właśnie są pod postacią zastrzeleń, morderstw, zgonów niewinnych ludzi, od zindywidualizowanych zabójstw politycznych. Natomiast takie, no, wypadki przy pracy, jak pobicie śmiertelne osoby bez premedytacji, tak jak moim zdaniem stało się to w przypadku Przemyka, traktowałbym jeszcze jako ten element tego terroru państwowego, a nie zabójstwo polityczne w tym wąskim tego słowa znaczeniu. I w tym właśnie rozumieniu sprawa Przemyka jednak różniłaby się w moim przekonaniu od sprawy chociażby właśnie Pyjasa, Trzech Księży, no oczywiście księdza Popiełuszki, no to od tego powinien właściwie wyjść, czy nawet Emila Barchańskiego. Tak bardzo ogólnie bym to powiedział, bo też nie mamy chyba czasu, żeby tutaj te różne kategorie i podkategorie, które sobie wypisałem teraz, może szczegółowo analizować.
Ja myślę, że to te wszystkie sprawy i z lat 40., 50., 70., 80. łączy, to jest bezkarność sprawców. To na pewno jest element łączący, bo i są inne elementy również łączące, bo też trzeba pamiętać, że szczególnie w latach 70., 80. to nie jest tak, że natychmiast funkcjonariusze zabijali. Prowadzono coś, co się nazywało działaniami nękającymi, działaniami specjalnymi. I to były takie operacje wydawające się takie delikatne, czyli operacja list, telefon. Od tego się zaczynało, to ewoluowało w kierunku pobić, porwań, zabójstw. Komando pod dowództwem Piotrowskiego, zanim zabiło księdza Popiełuszkę, porwało działacza opozycji Janusza Krupskiego, oblało go w styczniu, to bodajże było żrącą substancją i zostawiło w Kampinosie. On równie dobrze mógł tam umrzeć. W przypadku spowiedzianego przez siebie Stanisława Pyjasa, moje podejrzenie, bo nie znamy przebiegu zdarzeń, jest takie, że to miało być tylko, w cudzysłowie, tylko pobicie, a nie planowano zabójstwa. Tam mamy dosyć ciekawą sekwencję zdarzeń, czyli rozpuszczenie anonimów oskarżających Pyjasa o to, że jest rzekomo agentem Służby Bezpieczeństwa i bardzo możliwe, że owe pobicie miało być elementem całej operacji, że koledzy tak potraktowali swojego kolegę zdrajcę. Tak? Takich przypadków jest więcej, ja tutaj wspomnę tylko taki przypadek z okresu, takie sugestie zresztą po zabójstwie księdza Popiełuszki padały ze strony Kiszczaka, również podobne sugestie padały w przypadku, o ile dobrze pamiętam, poprawnie Przemyka. Natomiast jest taki bardzo ciekawy dokument mówiący z marca 81, mówiący o możliwym zamachu na Lecha Wałęsę, gdzie wskazywano konkretnych zabójców i jest ten element, o którym mieliśmy mówić, ale zabrakło czasu, czyli o truciu działaczy opozycji, bo tam jest takie stwierdzenie, że Wałęsa może zostać zabity w jakichś tam okolicznościach, między innymi w trakcie spożywania posiłku, czyli otruty. A jak wiadomo, takim najbardziej znanym oprócz księdza Blachnickiego przypadkiem trucia czy podtruwania jest przypadek Anny Walentynowicz. W tym kazusie Wałęsy jest też mowa o tym, że mogą to zrobić wybrani działacze opozycji, skazywano potencjalnych zabójców, żeby no chcieli rzucić odpowiedzialność na MSW, Służbę Bezpieczeństwa, więc taki element prowokacji w prowokacji. Więc i ostatnia rzecz, może dosyć kontrowersyjna. Nie wiem, czy wspomniany tutaj starszy sierżant Karos również nie był taką ofiarą polityczną, potrzebną na zamówienie władz, że oto zła opozycja również morduje członków władz, ponieważ to jest dosyć ciekawa historia. On został przypadkowo postrzelony w tramwaju przy próbie rozbrojenia, trafił do szpitala MSW, gdzie czuł się na tyle dobrze, że został przesłuchany w tej sprawie. Dopiero później jego stan zdrowia się pogorszył i zmarł, więc są dwie możliwości. Albo gdzieś ktoś popełnił w służbie zdrowia błąd, albo wręcz komuś zależało na tym, żeby taka ofiara była. Więc no, tutaj, jak żeśmy mówili, wiele znaków zapytania jest w tych różnych przypadkach. I skoro tutaj Wojtek wspomniał o kobiecie, oczywiście o kobietach mało mówiliśmy, to przy pacyfikacji grudnia 70 w Szczecinie jedną z ofiar była kilkunastoletnia dziewczyna, niestety nie pamiętam jej nazwiska, która w żadnej manifestacji nie brała udziału, tylko wychyliła się z okna, żeby się przyjrzeć, co się dzieje, i dostała zbłąkaną kulę.
Jedno zdanie tylko i już naprawdę jedno zdanie, bo jakby wiedziałem, że jak będę upraszczał, to upraszczę za bardzo. Oczywiście mamy całą strefę, szarą strefę przypadków, gdzie nie potrafimy do końca stwierdzić, czy morderstwo jest przypadkowe, czy z premedytacją. Tak więc to też to rozróżnienie, które poczyniłem, ono jest często bardzo trudne metodologicznie, bo po prostu brakuje nam argumentów czy wiedzy, żeby je zastosować.
Ten temat zabójstw potraktowaliśmy bardzo szeroko także dlatego, żeby nam nie umknął kontekst tego, znaczy, że to nie są właśnie te, że to nie jest te 90, być może więcej przypadków z lat 80., to nie są tylko ofiary nieznanych sprawców, o których mówimy w latach 70., ale żebyśmy mieli świadomość, że mordowanie przeciwników politycznych było taką cechą immanentną systemu komunistycznego i metod pozbywania się tych, którzy sprzeciwiali się władzy komunistycznej, było rzeczywiście sporo. Szanowni Państwo, czas na tę dyskusję dobiegł końca. Serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę. Z Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia imienia Janusza Kurtyki przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie żegnają się z Państwem dr Wojciech Frazik, profesor Patryk Pleskot, dr Grzegorz Majszak. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, Panom za dyskusję i zapraszamy Państwa do śledzenia kolejnych wydarzeń w Przystanku Historia IPN.